Technologia to pikuś. 15 grudnia 2009.00. Po zakończeniu tegorocznego kongresu i CUMF jego uczestnicy nie mieli wątpliwości. Sukces wdrożenia rozwiązań do zarządzania usługami IT w niewielkim jedynie stopniu zależy od wyboru właściwego oprogramowania. Paul Wilkinson, gość specjalny naszej konferencji, reprezentujący firmę Gaming Works przygotowującą i przeprowadzającą gry symulacyjne dla biznesu, przybliżył uczestnikom konferencji krytyczne czynniki sukcesu w projektach wdrażania systemu usług IT opartego na najlepszych praktykach zgromadzonych w bibliotece ITL. Czy projekty ITL powinno się przeprowadzać ze względu na możliwość osiągnięcia korzyści finansowych, a może kierując się chęcią stworzenia organizacji uczącej się i wzrostowej, ze względu na możliwość wewnętrznej kontroli procesów, osiągnięcia zadowolenia klientów. Każdy z tych powodów jest dobry. Jedna słuszna odpowiedź nie istnieje. Wszystko zależy od okoliczności i celów organizacji. Jeśli jednak nie wiecie, która motywacja jest najistotniejsza dla waszej firmy, a pomimo to robicie ten projekt, to narażacie go na klęskę. Tylko 20% firm uzyskuje jakąś wartość dzięki wdrożeniu procedur ITL. Pozostałe 80% twierdzi, że ITL jest zbyt biurokratyczne albo problemy rozwiąże dopiero nowa wersja. Tymczasem po prostu nie wiedzą, co właściwie chcą osiągnąć i jak zmierzą ewentualny sukces. Jeśli w rok po zakończeniu projektu jesteście w stanie w trzech zdaniach powiedzieć, co się zmieniło w organizacji na lepsze, to znaczy, że wam się prawdopodobnie udało. Właśnie o zmierzenie i zademonstrowanie zmian powinno chodzić, a nie o zrobienie projektu dla samej idei jego zrobienia, mówił Paul Wilkinson. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na to, że procedury wprowadzane w ramach projektu ITL muszą mieć sens, muszą stanowić cenne ogniwo w łańcuchu zdarzeń, a niezbędne obciążenie. Podkreślano też, jak dużym zagrożeniem dla projektu może być opór pracowników, zwłaszcza ten niewrażony bezpośrednio, skrywany za maską pozornej akceptacji i nieuchronnie prowadzący do uwiądu projektu. Dlatego tak istotne jest informowanie wszystkich akcjonariuszy projektu, a więc również użytkowników, o nadchodzących zmianach i nowych zasadach działania IT, aby dostarczać klientom usługi IT. Dział wsparcia musi ich znać i rozumieć wykonywaną przez nich pracę. Inaczej nie jest w stanie zrozumieć, jakie znaczenie ma dostępność lub niedostępność określonych usług. Większość ludzi teoretycznie znających ITL nie potrafi podać kluczowej definicji usługi określonej w ITL. V3. Aż 70% organizacji IT nie jest w stanie zademonstrować wartości projektu ITL, mówił Paul Wilkinson. Andrzej Tarasiewicz z IT Service Management Forum Polska zauważył, że mimo coraz powszechniejszej znajomości pojęć związanych z zarządzaniem usługami IT, organizacje decydujące się na nową inwestycję informatyczną cały czas kupują system, a nie usługi. S. 157424 projekt, który miał być niewielki. Podczas kongresu przedstawiono szereg interesujących prezentacji podsumowujących praktyczne doświadczenia z wdrażania modelu usługowego w największych działających w Polsce firmach z różnych branż. Jedną z najciekawszych prezentacji dotyczących standaryzacji procesu świadczenia usług IT przedstawił Wojciech Dobosz, główny architekt rozwiązania Service Desk, reprezentujący polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. PKNiK ma 10 oddziałów krajowych, 300 biur przedstawicielskich oraz oddziały i przedstawicielstwa zagraniczne w 8 krajach. Wojciech Dobosz rozpoczynał pracę w firmie od bezpośredniej pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu ich problemów, co, jak przyznaje, znacznie ułatwiło mu później zrozumienie innych obszarów firmowej informatyki i prowadzenie projektów. Kilka lat temu nikt w firmie nie zastanawiał się jeszcze nad wprowadzeniem ITL. Inicjatorem projektu opisania świadczonych przez dział IT usług informatycznych był Piotr Burzyński, ówczesny dyrektor Departamentu Wsparcia Systemów Informatycznych. To był projekt niszowy. Każdy bał się wziąć go na siebie. W gruncie rzeczy, rozpoczynając ten projekt w 2006, chcieliśmy go zrobić dla siebie, nikt z nas nie rozmawiał z biznesem, wspomina Wojciech Dobosz. W 2007 rok zespół poczuł, że jest gotów do wdrożenia. Wówczas w PKNiK pojawiła się firma CETY Partners, która, jak ujmuje to Wojciech Dobosz, zaczęła otwierać nam oczy, uzmysławiając, że ITL jest pewną propozycją, zbiorem najlepszych praktyk, których nie należy implementować we własnej organizacji 1:1, bez podejmowania próby dokonania najwłaściwszego wyboru i dostosowania wybranych propozycji do potrzeb danej organizacji. Kiedy już dotarło do nas, że nie wszystko będzie użyteczne dla naszej organizacji, zaczęliśmy składać wybrane praktyki w jedną całość. Mieliśmy już wybraną aplikację, jakiś kawałek procesu i nagle zapadła decyzja, że firma zostanie podzielona na część obrotową i część dystrybucyjną, mówił Wojciech Dobosz. Dyrektywa unijna wymusiła w PKNiK wielkie zmiany. Wybrana przez dział wsparcia systemów aplikacja musiała nieoczekiwanie objąć wszystkie oddziały obrotu gazem. tak aby odpowiednie informacje docierały do centrali. Projekt zaplanowany w zasadzie na samą centralę znienacka zaczął nabierać znacznie większych rozmiarów. Oznaczało to konieczność zupełnego przeorganizowania projektu i zmiany jego celów. Przedsięwzięcie nakreślone dla 80 pracowników wsparcia i 800 osób zatrudnionych w centrali stało się projektem dla kilku tysięcy użytkowników i 300 pracowników wsparcia. Z dystrybucyjnych spółek matek wydzieliły się 23 gazownie. Pracownicy od lat pracujący biurko w biurko stali się nagle pracownikami różnych organizacji. Spółki dystrybucyjne musiały zorganizować swoje działy IT, a centrali trudno było narzucać im coś z pozycji siły. Zespół projektu ITL zaczął więc dążyć do tego, aby osiągnąć mapę procesów od pierwszego rzutu około użytecznych, do których łatwo byłoby przekonać spółki dystrybucyjne, a jednocześnie jego członkowie zaczęli jeździć po Polsce, aby zorientować się, na jakim poziomie stoi informatyka w spółkach dystrybucyjnych. Niektóre spółki miały już jakieś narzędzia ITL, w innych łatano dziury i gaszono pożary. Aplikacja wspierająca nowy katalog procesów miała zostać uruchomiona 1 lipca 2007 rok. 3 miesiące przed terminem procesy były zupełnie rozgrzebane na zasadzie propozycji z wielkiej księgi, której nikt nie rozumiał. W 3 miesiące musieliśmy zdobyć wiedzę, opracować konfigurację, poinformować ludzi, jak mają pracować w nowym systemie, zaprosić ich de facto do współpracy. Całe szczęście, że nie stanęliśmy wobec czynnego oporu, wspominał Wojciech Dobosz. Pierwsze podejście do wspólnego katalogu usług było trudne. Katalog dla wszystkich był niejasny. Do wszystkich dotarła konieczność opracowania wspólnego nazewnictwa, co okazało się jednym z trudniejszych elementów projektu. Wszyscy uczestnicy projektu upierali się, że ich propozycje są najlepsze. Ostatecznie okazało się, że niezależnie od specyfiki każdej ze spółek, procesy biznesowe są analogiczne i opracowanie wspólnego katalogu nie jest niemożliwe. Próbne uruchomienie systemu 1 lipca zakończyło się porażką, ale po kolejnych 3 dniach intensywnej pracy aplikacja wystartowała produkcyjnie. Popełniliśmy jeden z typowych błędów. Opracowaliśmy procesy, które po pierwsze były nie do końca zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych, a po drugie nie były w pełni wspierane przez aplikację. Część procesów pojawiła się bez specjalnego uzasadnienia, łatwo było je wprowadzić, mówi Wojciech Dobosz. Drugim etapem projektu stało się więc przeprowadzenie usprawnień procesów na podstawie opinii i uczestniczących w nich pracowników. Wprowadzono szereg usprawnień i wreszcie udało się uzyskać aprobatę pracowników, przekonanych, że nowy sposób pracy będzie lepszy od poprzedniego. Zmniejszono o 15% liczbę usług opisanych w katalogu. Nowy rok przyniósł nowe wyzwania. Oddział handlowy został zlikwidowany i powstało 6 spółek dystrybucyjnych i 6 spółek obrotu. Standaryzacja procesów i usług trwa do dziś. W centrali powstało coś w rodzaju poligonu doświadczalnego, na którym testowane są kolejne procedury. Jeśli działają dobrze, propagowane są dalej, do kolejnych spółek. Użytkownicy i strona biznesowa informowani są przez różne publikacje i artykuły w wydawnictwach wewnętrznych o zmianach. Katalog usług dziś obowiązujący został opracowany przez IT. Założyliśmy za biznes, czego mogą od nas wymagać. Nie chcieliśmy w dobie kryzysowych ograniczeń pozwolić im wymagać od nas czegoś, czego nie jesteśmy w stanie im zapewnić, mówił Wojciech Dobosz. Jesteśmy dziś w stanie powiedzieć, co robimy, jak robimy i przede wszystkim, do czego i w jakim czasie możemy się zobowiązać. Określiliśmy wstępnie czasy reakcji i naprawy, jakie możemy zapewnić, a klienci określili nam priorytety. Zapomina się często o informowaniu nie tylko użytkowników, kiedy mogą oczekiwać od pracowników wsparcia, ale też pracowników wsparcia, kiedy możemy powiedzieć, podsumował. S. 157 425 wspólna szyna usług dla europejskich spółek. Vattenfall jest największym wytwórcą ciepła w Europie i 5. wytwórcą energii elektrycznej. W Polsce firma obsługuje 6 miliony klientów i jest w posiadaniu 5 ciepłowni, dostarczając m.in. 70% ciepła dla Warszawy. Kiedy koncern rozpoczynał restrukturyzację w 1999 rok w Polsce, każdy z 5 zakładów posiadał własną informatykę. W każdym królował inny model zarządzania, inne oczekiwania i inne metody rozwoju. We wszystkich spółkach pracowało łącznie 5400 osób, dziś 1000. Samo IT zatrudniało 400 osób, dziś minus 5. Dyskusje nad kierunkiem rozwoju trwały długo. Na świecie rozwijała się koncepcja centrum usług współdzielonych. Duże firmy IT i doradcze przekonywały klientów do outsourcingu. Vattenfall zdecydował się na stworzenie własnego centrum usług informatycznych dla grupy Vattenfall w Polsce, skupiając się na obniżeniu kosztów, koncentracji zasobów i wiedzy w jednej organizacji, standaryzacji rozwiązań i maksymalnym wykorzystaniu efektu skali. Podstawą nowej struktury miały być umowy SLA i promowanie standardowych. uproszczonych rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie efektu synergii. Koledzy wpadli na świetny pomysł, że będziemy używać ETL. Okazało się jednak, że mówimy językiem niezrozumiałym dla biznesu. Po którego stronie już się wówczas znalazłem, mówił Dariusz Gawryś, pracujący w Vattenfallu od 5 lat. Będący początkowo szefem IT w jednej ze spółek koncernu, dziś dyrektor Departamentu IT i Administracji Vattenfall Head Poland. Ostatecznie udało się jednak uzgodnić ramy współpracy IT z biznesem. Nie tworzyliśmy bardzo szczegółowych wymagań. Napisaliśmy 4 punkty i wyjaśniliśmy działowi IT, że jak się w nich zmieści, to będziemy od niego kupować usługi, od czasu do czasu sprawdzając na rynku, czy coś nie jest dostępne taniej, wspomina. Ambicją Vattenfalla w Europie był jednak duży wzrost przez akwizycje. W 2004 rok opracowano koncepcję wspólnej szyny świadczenia usług informatycznych dla wszystkich spółek Vattenfalla w Europie, która miała być dopełnieniem polityki przejęć. Jednocześnie koszty obsługi infrastruktury IT w Europie miały spaść z 450 milionów euro do 90 milionów euro. Rozważano szereg koncepcji, od regionalnych centrów doskonałości, przez jedno scentralizowane centrum usług współdzielonych, do selektywnego i całkowitego outsourcingu. Wybrano koncepcję jednego wspólnego centrum świadczenia usług na całą Europę. Celem projektu było stworzenie jednej grupy pracowników podobnie myślących i podobnie odpowiadających na pytania użytkowników. Kluczowe było stworzenie kultury współpracy. Po 3 miesiącach od uruchomienia projektu związki zawodowe w Niemczech wstrzymały projekt. Pokonywaliśmy rutynę myślenia i ludzkie przyzwyczajenia. Przy tym wszystkim technologia to pikuś, mówił Dariusz Gawryś. Ideą inicjatorów projektu było stworzenie spółki biznesowej zajmującej się obsługą infrastruktury, operującej wspólnym dla wszystkich spółek katalogiem usług świadczonych na podstawie umów SLA. Po roku w Niemczech doszło do konieczności obsługi pierwszego incydentu związanego ze szwedzkim systemem. Niemcy odmówili zajęcia się nim. Rozpoczął się kolejny etap mozolnej pracy nad zmianą przyzwyczajeń do pracy w strukturze funkcjonalnej. Wystartowaliśmy z tym samym katalogiem usług w każdym kraju. Każdy region miał nieco inne parametry, inne ceny, inne podejście. Początkowo więc skupiliśmy się na sprowadzeniu wszystkiego do wspólnego, najniższego mianownika, zakładając stopniowe poprawianie zakresu i parametrów świadczenia usług zgodnie z priorytetami użytkowników. Teraz zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, aby przestać kupować systemy i ich obsługę, a zacząć kupować usługi, skłaniając działy na przykład kadrowo-płacowe do układania się z IT, konkluduje Dariusz Gawryś,